Marcin Zasim, dzień dobry. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Przed rozmową trochę śmiechu, ale rozmawialiśmy w dobrych humorach o tych wolnych krowach, które na szczęście nie trafią pod nóż, tylko będą żyły. Nie wiadomo jeszcze gdzie, jak to będzie wyglądało do końca, ale będą uratowane.
No tak, jest to jakaś tam dobra informacja, że też... Wszyscy się po trosze przyczynili na najwyższych szczeblach, tak jak żeśmy tutaj z panem redaktorem troszkę żartowali, że i taki temat zajął wszystkie media od jakiegoś czasu i naprawdę wyszedł poza granice Polski, to znaczy, że chyba nie najgorzej jest z tymi rzeczami takimi bardzo już istotnymi i poważnymi, jeżeli rzeczywiście koncentrujemy się na takiej sytuacji.
Prawda. Inna sprawa, że poważnie to płaci teraz gmina Deszczyna, 3,5 tysiąca złotych dziennie za utrzymanie tych krów, no ale trzeba, to są zwierzęta.
No niestety na końcu zawsze płatnik się musi pojawić.
Tak, dokładnie. Jeszcze jest kwestia zresztą wywozu tych zwierząt i obecności tam ekologów, ale o tym oczywiście w naszych wiadomościach. 11 lat temu w podstrefie ekonomicznej w Gorzowie otwarto TPV. Mamy taką rocznicę. Wtedy wielkie wydarzenie gospodarcze. Gazeta Lubuska przypomina, że o tego azjatyckiego inwestora biło się wiele miast. Wygrał Gorzów. I znaczenie tej inwestycji, bo wtedy prezydent Tadeusz Jędrzejczak mówił, że to będzie takie koło zamachowe dla gorzowskiej gospodarki. Czy to rzeczywiście jest koło zamachowe, czy spełniło swoje oczekiwanie, czy nie?
Sądzę, że w dużej mierze tak. Oczywiście, że zawsze to komentujemy, że potrzebne są w naszym regionie czy w naszym mieście inwestycje wysokotechnologiczne o wysokim stopniu przetworzenia z elementami, powiedzmy, naukowo-badawczymi i tak dalej. To jest taki ideał, o którym wszyscy mówią. No bo to się łączy też oczywiście z wyższymi płacami, a one są jakby też tutaj w naszym regionie trochę za niskie w stosunku do średniej krajowej. Natomiast po pierwsze danie zatrudnienia dla tak dużej liczby osób. Po drugie też nawet i paradoksalnie to, co jest problemem, ale pokazanie, że można implementować pracowników zagranicznych i układać z nimi relacje i to w kiedyś na początku przede wszystkim z Azji, prawda, no bo tam management pochodził i z Chin, i z Tajwanu i tak dalej. Też ta interkulturowość się tutaj sprawdzała. Teraz przede wszystkim z Ukrainy, no to jest kolejny jakiś wkład, no ale też wracając do tych aspektów technicznych czy technologicznych, wiemy, że powstają tam kolejne centra logistyczne, kolejne magazyny, kolejne hale i tak dalej, i tak dalej. No może nie jest to te jądro w sensie takim, że tutaj nie wymyśla się tej technologii matryc, powiedzmy,
no ale no to właśnie już... gdzieś tam z tyłu głowy była taka nadzieja, że rzeczywiście w tę stronę to pójdzie.
No ja myślę, że no, że tak powiem, pomarzyć warto, nie? Natomiast ani tutaj potencjał takiego nie ma, ani tradycji, nie, żeby tutaj przemysł elektroniczny był jakby u źródła. Natomiast na pewno kolejne fazy tego procesu przetwarzania, tego łańcucha logistycznego u nas się pojawiały, no i w jakim sensie jesteśmy teraz centrum na cały tą część Europy.
No tak, tutaj w tej materii sporo się zmieniło. Płaca minimalna mocno w górę. Co pan na to?
Tak, wczoraj komunikat, który...
Nie ma jeszcze decyzji rządu
i nie ma decyzji Komisji Dialogu, ale zapowiedź jest o 200 zł. Bym powiedział tak, no jest to więcej niż te wymagane minimum, trochę mniej niż oczekiwałyby związki zawodowe, no wiadomo, one stawiają tutaj cały czas taki target, że to powinno być 50% średniej krajowej. Ta płaca minimalna tutaj gdzieś to wyjdzie, to jest 47 48, czyli mniej więcej utrzyma się procentowy udział do średniej krajowej z roku ubiegłego.
Poza tym związkowcy jeszcze wnioskowali o 16-15% więcej w budżetówce płacy. To też był taki postulat. Ja sobie wypisałem a propos właśnie z żądań związkowców, czy też postulatów związkowców, 270 zł, co dawałoby 2520 zł. Ale pracodawcy chcieli o 137, bo pracodawcy też chcieli wzrostu płacy minimalnej i wtedy ta płaca minimalna byłaby 2387.
No więc dlatego mówię, jest to coś pomiędzy tym, że tak powiem, gotowością pracodawców, a oczekiwaniami związkowców. Powiem tak, oczywiście za każdym razem, jeżeli rośnie dosyć wyraźnie płaca minimalna, no to są takie branże, po pierwsze branże, tak, no wymieńmy te najbardziej dotkliwe, czyli dotkliwie, które mogą to odczucia, więc ochrona, sprzątanie, może jakieś tam jeszcze resztki taniego handlu i tak dalej. Druga rzecz, regiony, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że jest zupełnie różny poziom płac w regionie. No i trzecia rzecz, no to jest kwestia, bym powiedział, wielkości firm, tak? Zawsze te płace są niższe w firmach mikro, małych, a znaczy zawsze, co do zasady, tak? No wiadomo, że w startupach są wysokie, tak. ale powiedzmy, jeżeli statystyką byśmy się chcieli tutaj podeprzeć, to właśnie w tych mikrofirmach są te płace relatywnie niższe, w tych większych są wyższe. Natomiast jeżeli my mamy rzeczywiście traktować poważnie to, iż za 15, 20, 30 lat powinniśmy doszlusować przynajmniej do średniej europejskiej, a później ją przekraczać, iść w stronę tych bogatszych krajów, no to w jakimś sensie też ten ruch płacy minimalnej no jest tutaj no takim, bym powiedział, wyraźnym akcentem, który w tą stronę idzie. Dzisiaj jest to rynek pracownika co do zasady w naszym kraju i w naszym regionie i powiedzmy sobie szczerze, poza tymi branżami, które wymieniłem, prawie się nie zdarza, żeby ktoś zarabiał płacę minimalną. Czyli to nie jest też tak, że nie wiem, wszyscy zarabiają płacę minimalną, jak teraz 200 zł wzrosło, no to trzeba 200 zł dać podwyżki
też pracownikowi. Sam rynek reguluje niektóre takie.
Sam rynek reguluje. Znam wiele, wiele firm, gdzie nikt nie zarabia płacy minimalnej, więc to tak naprawdę nie będzie tego efektu kosztowego u przedsiębiorców, jeśli chodzi o samo wynagrodzenie. Na pewno trochę, jeśli chodzi o składki, tak? No bo to znowu się przenosi się na składki ZUS-owskie czy inne rodzaje składek. Tutaj też na szczęście jest troszeczkę taki materac, zwłaszcza dla mikrofirm i tych początkujących, no bo wiemy, pół roku można być zwolnionym, przez dwa lata można płacić ten obniżony ZUS, dopiero od po 2,5 roku latach normalnych, a to jest tylko 20 zł miesięcznie wtedy wzrostu.
Ale też dla dobra naszej gospodarki rządzący powinni brać pod uwagę takie rzeczy jak wskaźnik przedsiębiorczości, produktywności, przepraszam, czy inflację, czy pod tym kątem tutaj, czy nie za bardzo szacowano.
To znaczy generalnie się tak w teorii ekonomii mówi się tak, że wzrost płacy minimalnej to powinna być suma wzrostu gospodarczego plus inflacja, tak? No i to jest dyskusja plus minus 1%, tak? No bo to wychodzi albo 7, albo 6,5, albo 7,5 i tu powiedzmy się w tym przedziale obracamy. Myślę, że to jest ciut więcej niż wynika z czystej, że tak powiem, metodologii ekonomicznej, ale nie tyle dużo, żeby powiedzieć, że to jest coś rujnującego.
Bank PKO BP ostatnio podniósł prognozę, jeśli chodzi o
4,6
wzrost PKB i nazwał polską gospodarkę kuloodporną. Mi się to bardzo spodobało. Czy rzeczywiście polska gospodarka jest kuloodporna?
No, znaczy na pewno w jakimś sensie pokazujemy, że te różne zapowiedzi spowolnienia, no nie tylko zapowiedzi, no bo co by nie powiedzieć, kraje Unii Europejskiej, te najbardziej, że tak powiem, klasyczne, też i strefa euro, jak tam przekracza ktoś 1%, to już jest nieźle. Czy Japonia też i tak dalej. Natomiast no u nas to jest pytanie, czy 4,2, czy 4,6, czy 4,5, czy może nawet 4,8 i tak dalej. Jest to zupełnie inna półka. Nawet Czechy mają mniej więcej wzrost o połowę niższy od Polski, które są jakby drugie tutaj wśród tych krajów Europy Środkowej. Także póki co ten element pancerza kuloodpornego widocznie jest. No oczywiście popyt też jest naganiany tymi transferami. To powoduje, że mamy tutaj duże parcie na wzrost. No i co chyba jest najważniejsze i to żeśmy wielokrotnie komentowali, jakby może bardziej w negatywnym kontekście, że wreszcie ruszyły inwestycje. Tak? I to no, ruszyły znacząco ponad 21-22%.
To są te sprawy, o których mówił właśnie bank PKO BP, że eksport ma się dobrze. Mamy konsumpcję wewnętrzną stymulowaną przez rząd i w końcu inwestycje, które zaczęły działać.
No tutaj jest to taki bardzo dobry wynik zaskakujący pierwszego kwartału i na pewno jest potrzeba troszkę większej perspektywy czasowej, żeby zobaczyć, na ile to jest trend stały, ale ja myślę, że powyżej gdzieś tam 18 punktów powinniśmy w skali roku z inwestycjami być, tak? Nawet jeżeli te 21,7 czy 21,8 z pierwszego kwartału jest jakimś wystrzałem jednorazowym, to powinno taki poziom być utrzymany.
W dziennikarstwie jest taka zasada, że jakąś wiadomość sprawdza się w dwóch źródłach. A propos właśnie wzrostu PKB mamy źródło krajowe, chociażby tutaj prognozy NBP czy Banku PKO, a ostatnio też Komisji Europejskiej, która też kilka plusików nam dodała. Panie prezesie, co z CEZIB-em, czyli z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu? Czy ten projekt, którego jeszcze fizycznie nie ma, on jeszcze ma sens w takiej formule, w jakiej miasto go chce?
Czy no, dla mnie jest to trudna rola, bo też zawodowo się tym zajmuję jako firma. Jesteśmy tam inżynierem kontraktu. Myślę tak, odpowiadając od tyłu. W mojej ocenie jak najbardziej stworzenie profesjonalnego centrum szkolnictwa zawodowego jest absolutnie niezbędne i zwłaszcza w dobie no, kryzysów demograficznych, kryzysów z pracownikami na rynku pracy, no to na niektóre rzeczy możemy wpłynąć, prawda, zwiększając powiedzmy czy przypływ tych pracowników z zagranicy, czy jeszcze odzyskując tych, którzy są nieczynni zawodowo, ale to jest ograniczony wpływ. Natomiast absolutnie bardzo, że tak powiem, mocny wpływ mamy na jakość tych, których mamy, tak? Więc których możemy wykształcić, wykwalifikować i tak dalej. Więc wszystko, co temu służy, ma sens. Co do fazy realizacji, no mogę powiedzieć tyle, że no przeciąga się trochę przeprojektowanie tego obiektu. Wytyczne do tego przeprojektowania powstały w lutym, marcu. Wiadomo, że jak to dzisiaj na rynku, nie tylko jest problem z firmami budowlanymi, ale też i z firmami projektowymi. Każdy jest czymś zajęty i tak dalej. Trudno nieraz skoczyć drugi raz do tej samej wody. No niemniej jednak mam nadzieję, że lada miesiąc te prace projektowe, przeprojektowania się zakończą. Będzie można ogłosić kolejny przetarg, tym razem już na, nazwijmy to, odchudzony trochę projekt, ale odchudzony infrastrukturalnie, w żaden sposób nie odchudzony w sensie jego wartości intelektualnej czy po prostu właśnie tej funkcji szkolnictwa zawodowego. To wszystko pozostanie.
Lubuski lider biznesu. Co się teraz dzieje?
No jesteśmy w trakcie rekrutacji firm. W poniedziałek mamy walne zgromadzenie naszej izby w hotelu Fado o 13:00. Zapewne będzie też wielu przedsiębiorców. Roku. Podsumowanie roku ubiegłego. Będziemy też ankietować właśnie firmy i zachęcać do udziału w tym konkursie. Już 11 edycji. Będzie też przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który, co ważne i to jest ważne dla przedsiębiorców, przedstawi jeszcze możliwości sięgania po środki europejskie, mimo że już się ta perspektywa kończy, bo już powiedzmy sobie szczerze, w ramach LRPO coraz mniej jest środków, czyli tego regionalnego programu, już takie resztki, nazwijmy to kolokwialnie, a tam jeszcze ciągle są nowe nabory, jeszcze ogłaszane nowe nabory i całe setki milionów do wzięcia i będzie tutaj świeża informacja dla przedsiębiorców, żeby sięgać po pieniądze do Warszawy. Stąd też pomysł, żeby właśnie tutaj tego przedstawiciela PARP-u zapewnić jego obecność. I mogę powiedzieć tyle, że mam nadzieję, że firmy, no rekrutacja jest do końca czerwca, w tej dobie no, wzrastającej gospodarki i dobrych wyników, no będą chciały się tym pochwalić i że będą zgłaszać swój akces do tego konkursu.
Dobrze widziałem, 15 lat izby.
15 lat izby, tak, w kwietniu nastąpiła rejestracja w 2004 roku. Nie robimy takich może jednorazowych, jakichś specjalnych tutaj eventów z konfetti, ale po prostu wszystkie inwestycje, wszystkie wydarzenia w tym roku, czyli inauguracja roku gospodarczego, którą, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy w Kostrzynie w tym roku, bardzo udaną. Teraz walne zgromadzenie, później właśnie lider biznesu gdzieś zapewne albo koniec września, albo październik, bo tak jak kiedyś już zmiankowałem, chcielibyśmy te 15-lecie spędzić wspólnie w nowym, pięknym miejscu po odnowieniu, czyli w odnowionej sali Teatru Gorzowskiego. Tam jesteśmy trochę uzależnieni od tempa prac remontowych, więc być może tym razem będzie to wyjątkowo gala lidera biznesu, będzie w październiku, a nie we wrześniu. No niemniej jednak wszystkie te wydarzenia są pod znakiem tego 15-lecia.
Dziękuję za rozmowę. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję serdecznie.